Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. A wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. A dziś w cyklu poświęconym historii służb wywiadowczych opowiemy o pochodzącym z Pszczewa Francu Murzynku, który miał szpiegować przeciwko Niemcom w latach 30. XX wieku. Z doktorem Andrzejem Toczewskim porozmawiamy z kolei o przygotowywanej przez niego książce Zbrodnie niemieckie na ziemi lubuskiej w latach 1933-45. Będzie też kolejny pomysł na wakacje z historią. Na początek sprawa o szpiegostwo Franca Murzynka z Pszczewa. Historia praktycznie nieznana, warta uwagi, bo jest jednym z przykładów walki o rozpoznanie wywiadowcze polsko-niemieckiego pogranicza przed II wojną światową. O szpiegu z Pszczewa opowie już za chwilę Grzegorz Urbanek, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Temat, który mam nadzieję wniesie odrobinę wiedzy na temat tego, jak mogła wyglądać domniemana działalność agenturalna na naszym pograniczu. Temat, który w zasadzie nie jest poruszany, jeśli chodzi o naszą historię regionalną. No i mam nadzieję, że temat, który w pewien sposób rozpocznie dyskusję na temat tego, jak tutaj wyglądała infiltracja terenu przygranicznego i jakie to też odniosło skutki. Proszę Państwa, Franc Murzynek, no to jest nazwisko, które w zasadzie nikomu się z niczym nie kojarzy. Jest to postać, która no nie miała żadnego wybitnego biogramu, niczym się nie wyróżniała, jeśli chodzi o historię Pszczewa, a mimo wszystko była to osoba, która deptała mocno po piętach różnym służbom mundurowym Niemiec na początku lat 30. poprzedniego wieku. Dowiadujemy się z jednej z kartotek, że Murzynek urodził się w Pszczewie w 1885 roku. Z zawodu był kowalem, posiadał niemieckie obywatelstwo. No i w dalszej części dokumentu jest też podana informacja, że posługuje się Hochdeutsch, językiem bardzo poprawnym niemieckim, który oczywiście bardzo mu pomagał w kontaktach z różnymi osobami na pograniczu już w strefie Niemiec. I co dalej? W trakcie I wojny światowej służył w jednostce pionierów w Berlinie Spandau, no ale pech chciał, że 5 marca 1916 roku doznał dosyć poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jedna z wersji zamieszczonych w jednym z protokołów mówi o postrzeleniu w rękę, druga mówi o uszczerbku, który miał doznać podczas tak zwanego Stollenbau. Być może chodziło o budowę, drążenie jakiejś kopalni na terenie ówczesnej Galicji. Niemniej, proszę Państwa, 30 listopada 16 roku Murzynek trafia do Poznania, do oddziału 28 zaopatrzenia batalionu pionierów, rezerwy. No i to jest służba dla niego w sam raz, dlatego że jest inwalidą wojennym i nie jest predysponowany do czynnej służby na frontach wojennych. W Poznaniu na stanowisku inspektora gospodarczego, a po wojnie już osiedliwszy się w Pszczewie, ma otrzymaną rentę, którą stopniowo mu się zmniejsza do 1923 roku. Kolejna rzecz warta nadmienienia to fakt, że Franc Murzynek bierze udział w wojnie granicznej pod Międzychodem w latach 1919-20 i w jednym z protokołów jest podana informacja, że miał odegrać tak zwaną bardzo niejednoznaczną rolę, czyli prawdopodobnie rolę nieprzychylną stronie niemieckiej, pomimo tego, że miał niemieckie obywatelstwo. Co dalej, proszę Państwa? Po powstaniu osiada na stałe w Pszczewie, wstępuje do SPD i jest również odnotowany jako osoba w bojówkach Reichsbanner, czyli zbrojnej przybudówce nadzorowanej od pewnego czasu przez SPD, która jest przeciwwagą dla przede wszystkim SA oraz NSDAP. Proszę Państwa, śledztwo w sprawie Franca Murzynka rozpoczyna się w roku 1930, kończy się na krańcowych miesiącach 1932 roku i prawdopodobnie nie doszłoby do skutku, gdyby nie otwarty, dosyć burzliwy charakter Franca Murzynka. Otóż tam, gdzie się pojawia na pograniczu, tam zostawia w różnych gościńcach, w różnych hotelach duże ilości pieniędzy, organizuje libacje zakrapiane alkoholem, zaczepia różnych miejscowych, wypytuje się o różne rzeczy, o których zaraz będziemy tutaj rozprawiać. Natomiast, proszę Państwa, Franz Murzynek jest na tyle taką osobą, która wzbudza zainteresowanie, że zaczynają się nim interesować oddział Abwery w trzecim oddziale wojskowym w Berlinie, Abwera wrocławska, oddział Abwery we Frankfurcie nad Odrą, Naczelny Wydział Policji w Pile, posterunek Policji w Pszczewie, Komisariat Straży Granicznej w Zbąszynku, oddział kryminalny i graniczny Policji w Międzyrzeczu, Policja w Skwierzynie. I przede wszystkim jego takiego rozpracowania operacyjnego podejmuje się Oberland Jager o nazwisku Wowra z Pszczewa oraz Policja w Międzyrzeczu, które przekazują na bieżąco meldunki z działalności Murzynka różnym zainteresowanym instytucjom. Co, proszę Państwa, można powiedzieć o Murzynku? Ja tutaj celowo nie będę przytaczał tych wszystkich informacji, które dotyczyły jego pobytów w gościńcach, w hotelach i tym podobnych rzeczy. To były rzeczy wielokrotnie powtarzające się w różnych protokołach. Niemniej odnotowywane jest jego wielokrotne przekraczanie granicy z Polską, najczęściej w Wierzbnie. Zasłaniał się, proszę Państwa, tym ze względu na rodzinę, na prowadzone interesy. I można powiedzieć, że był to pewien blef, dlatego że po stronie polskiej pozostała żona Franza Murzynka w Stęszewie, która mieszkała tam wraz z ojcem będącym już w podeszłym wieku, a jakby nie patrzeć, korzystniej byłoby przekraczać granicę na wysokości Silnej, na wysokości Czciela, a już na pewno nie na wysokości Wierzbna. Kolejna rzecz, proszę Państwa, nie posiada stałego źródła dochodu, a o czym wcześniej już wspomniałem, nadmieniłem, zostawia duże pieniądze w różnych takich punktach usługowych. Kolejna rzecz. Był wielokrotnie widziany w Międzychodzie i Pszczewie z Józefem Furmankiem, powstańcem wielkopolskim, który w latach II wojny światowej trafia do obozu w Skwierzynie. Kolejna rzecz. W sprawie o szpiegostwo robotnika o nazwisku Kon z roku 1930 pojawia się adres Franza Murzynka. Także tu jest jakiś trop, który wskazuje na to, że Franz Murzynek może mieć coś na sumieniu. Czym się, proszę Państwa, zajmował Murzynek w trakcie swoich tak zwanych podróży na pograniczu polsko-niemieckim? Oczywiście cały czas jesteśmy w sferze domniemań o jego działalność agenturalną, dlatego że nigdzie nie udało się mu udowodnić tego, że jednak był polskim agentem. Proszę Państwa, jako emerytowany saper zamiłowania jeździ na szkolenia pionierów, czyli saperów w rejon Sulechowa, Cigacic, Krosna Odrzańskiego oraz Fürstenbergu. Interesują go też manewry Reichswehr w powiecie skwierzyńskim, także bardzo ciekawe hobby jak na osobę już będącą rezerwistą, cywilem, oczywiście mającą jakąś przeszłość wojskową, ale mimo wszystko no są chyba rzeczy ciekawsze w życiu. Kolejna rzecz, proszę Państwa, Franz Murzynek zbiera wszelkie informacje na temat mostów na rzece Odrze. Ich parametrów, ich wytrzymałości, ich przyczółków, ich ewentualnych umocnień. Pozyskuje za niemałe sumy karty pocztowe i zdjęcia mostów nadodrzańskich oraz w rejonie ujścia Bobru do Odry, kościołów w Krośnie Odrzańskim, no kościoły bądź co bądź, wysokie wieże, także idealne punkty triangulacyjne, idealne punkty obserwacyjne strzeleckie w kontekście przyszłego konfliktu zbrojnego, także to go też interesuje. I kolejna rzecz. Odbywa wiele podróży na pograniczu, kwaterując w gościńcach, nie dając jednoznacznie odpowiedzi na to, jaki jest cel jego wyjazdów. Za każdym razem stara się wymijać względami rodzinnymi albo interesami. I tak dochodzi, proszę Państwa, do jego kontaktu z kapitanem Homem i to jest już jego kolejne spotkanie z tym jegomościem. Pierwsza styczność była jeszcze w ramach pełnienia funkcji służby wojskowej w Berlinie Spandau, aczkolwiek tam żadna zażyłość, żadna przyjaźń pomiędzy tymi panami nie nastąpiła. Spotykają się i Murzynek dąży do uzyskania materiałów na temat 3. Batalionu Saperów w Kostrzynie. Co robi takiego Hom? Kapitan Hom informuje swoich przełożonych o przesłuchaniu przez policję, o tym, że wiedzą, że spotykał się z Murzynkiem i oddział Abwery w 3. oddziale wojskowym w Berlinie proponuje prowokację, która ma być z udziałem Homa. Ma to wyglądać w ten sposób, że Murzynek ma dostać materiały dotyczące Kostrzyna, jego militarnej roli i ma zostać schwytany, aresztowany w obecności niemieckich oddziałów kryminalnych, a materiały mają wrócić z powrotem w odpowiednie ręce. Do prowokacji, proszę Państwa, nie dochodzi, dlatego że Murzynek powoli zaczyna dostrzegać, albo być może ktoś go informuje, że jest obserwowany i szykuje się przeciwko niemu jakaś operacja zaczepna. Jest obserwowany w gościńcach w Pszczewie przez opłaconego agenta. Najpewniej został ostrzeżony o możliwości aresztowania, jednak wszystkie przesłuchiwane osoby po prostu wymijają się podczas przesłuchiwania, mówią, że nie, to nie ja, mogłem rzekomo donieść Murzynkowi, że jest przeciwko niemu szykowana akcja. No i od tego momentu, jest to rok już 1931, Murzynek staje się bardziej zapobiegawczy, ostrożny w kontaktach z innymi, zwłaszcza z Oberlandjägerem Wowrą z Pszczewa. I co ciekawe, od pewnego momentu nie jest już widywany w Pszczewie Józef Furmanek, ten były powstaniec wielkopolski, który spotykał się w Pszczewie z Murzynkiem i przekazywał również ciekawe fotografie z pogranicza. Kolejna rzecz, Murzynek już nie jest widywany na różnych takich punktach usługowych w ramach swoich tak zwanych wyjazdów do rodziny i tym podobnych rzeczy. Proszę Państwa, czy Franz Murzynek był agentem? Otóż nie jest na podstawie zgromadzonych tych akt możliwe postawienie jednoznacznej opinii, czy był tym agentem, dlatego że cały czas patrzymy na stronę niemiecką, jeśli chodzi o źródła, o akta. Po stronie polskiej, proszę Państwa, jeżeli byłby agentem, prawdopodobnie teczka na jego temat znajdowałaby się w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. No niestety na takie coś nie udało się do dzisiaj natrafić. Jak wiadomo, akta są przepastne, liczą potężne tomiszcza i mimo wszystko, jeśli chodzi o działalność agenturalną pogranicza, wśród różnych nazwisk agentów, którzy tutaj się zapuszczali, Franz Murzynek po prostu nie figuruje. Proszę Państwa, jako pewne takie uzupełnienie tego całego tematu, z racji tego, że no niestety na temat Murzynka nie ma praktycznie w ogóle poza jego zdjęciem dokumentacji ilustracyjnej, tutaj sobie pozwolę przytoczyć kilka słów na temat tego, co działo się na pograniczu polsko-niemieckim, jeśli chodzi o działalność wywiadowczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, jednostki, które infiltrowały teren, była to trzeci oddział drugiej ekspozytury Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z Bydgoszczy. Jednostką kierował major Żychoń, legendarny as polskiego wywiadu, który bądź co bądź poległ pod Monte Cassino, osoba, która dzisiaj no, niejednoznacznie jest postrzegana przez polską historię. Otóż jeszcze za życia zarzucano mu działalność na rzecz Abwery, dlatego że w latach 40. cała dokumentacja aktowa związana z polskimi agentami przecież wpadła w ręce Abwery. Kolejna rzecz, proszę Państwa, charakter wywiadu. Otóż na terenie naszego pogranicza był to wywiad płytki, wywiad, który maksymalnie ograniczony był, jeśli chodzi o ramy obszarowe rzeką Odrą, w zasadzie odcinkiem Kostrzyn, Fürstenberg, Frankfurt nad Odrą, Gubin, dlatego że uważano, nasza strona uważała, że dopiero dotarcie naszych kolumn wojsk, gdyby doszło do wojny prewencyjnej, dopiero zajęcie tamtych terenów da konieczność skrupulatnego rozpracowania operacyjnego rzeki Odry i jej przyczółków. Kolejna rzecz, proszę Państwa, weryfikacja wiadomości. Otóż nie zawsze w meldunkach znajdowały się właściwe informacje. Często dużo było dopowiedzeń, dużo było fantazji, o czym za moment. Natomiast wracając jeszcze, proszę Państwa, do tego całego pogranicza, jeszcze przed nastaniem budowy międzyrzeckiego rejonu umocnionego, nasi agenci zapuszczali się tutaj w rejon. Tam, proszę Państwa, lokalizowano przepusty, gdzie przygotowywane były już wnęki na materiały wybuchowe. No i wreszcie zaczęto sprawdzać tereny, potężne place budowy pod przyszłe fortyfikacje. I w wielu miejscach naszym agentom prawidłowo udało się odgadnąć rolę właśnie takich potężnych składowisk. Tam właśnie budowany był potężny schron bojowy numer 875, taki dwukondygnacyjny. Z racji tego, że teren był silnie strzeżony, jeśli chodzi o możliwości podpatrywania tego, co było związane z budową umocnień, agenci, którzy później zaznaczali różne punkty, place budów pod obiekty, często mijali się z prawdą. I tutaj jest rejon drogi Międzyrzecz Pieski, gdzie zaznaczone są kompletnie chybione lokalizacje budów pod przyszłe schrony bojowe. I tutaj, proszę Państwa, taka bardzo ciekawa informacja, zwłaszcza związana z miastem Landsberg an der Warthe. Jeśli chodzi o działalność wywiadowczą, no pewna taka nutka fantazji musiała się pojawić w tym meldunku. Mianowicie rozpoczęto budowę masztu i prac betonowych podziemnych, rzekomo ziemianek. Koszt ma służyć rzekomo na wypadek wojny do ściągania nieprzyjaciela. Maszt ma służyć rzekomo na wypadek wojny do ściągania nieprzyjacielskich samolotów za pomocą promieni elektrycznych. Miejsce, na którym roboty te są wykonywane, ogrodzone jest wysokimi deskami i poza pracującymi robotnikami, którzy przedtem zostali zaprzysiężeni, nikogo tam nie dopuszczając. Proszę Państwa, wiele takich właśnie informacji, często sprzecznych, zawartych jest w aktach. Ich wyłuskanie to jest w zasadzie żmudna robota jeszcze na wiele lat, ale ja mam nadzieję, że tym referatem i tą bądź co bądź osobą o domniemanej agenturalnej przeszłości troszkę otworzyłem temat, jeśli chodzi o kwestię infiltracji tutaj właśnie naszego pogranicza.
O Francu Murzynku, szpiegu z Pszczewa, opowiadał Grzegorz Urbanek. A już za chwilę kolejny temat. Będzie rozmowa o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego. W latach 1933-45 od wielu lat ten temat zgłębia dr Andrzej Toczewski, regionalista, badacz dziejów II wojny światowej, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Efektem tych badań ma być książka, która powinna ukazać się za kilka miesięcy.
Historie pisane na nowo.
Jeżeli mówimy o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, to chyba takim największym symbolem tych zbrodni jest obóz Sonnenburg w dzisiejszym Słońsku, gdzie już od 1933 roku było niemieckie więzienie dla więźniów politycznych.
Był to obóz podwyższonym rygole, dlatego że tam internowano przeciwników niemieckiego reżimu, w związku z tym ludzi o dużym zagrożeniu. I Hitler sam osobiście się interesował. Tam osadzono bardzo wielu działaczy antyhitlerowskich, NN-akcji, bardzo dużo oficerów francuskich. Był to obóz rzeczywiście, gdzie wiele osób było w sposób bardzo rygorystyczny traktowano i on otrzymał status obozu koncentracyjnego. Później stał się tak zwanym ciężkim więzieniem.
Historia tego miejsca kończy się w tragicznej nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku. Powiedziałem, kończy się historia, choć też możemy powiedzieć, że wówczas zaczyna się pamięć o tym miejscu w nocy, tak, gdy hitlerowcy wymordowali przed ewakuacją Niemcy, prawie 1000 osób.
Niemcy, gdy Rosjanie wkroczyli do tego obozu, zastali zmasakrowane zwłoki na podwórzu i w dochodzeniu. W śledztwie okazało się, że grupa wysłanych gestapowców pod dozorem Newego z Frankfurtu wymordowali tych więźniów, którzy byli w obozie. I to był tragiczny finał istnienia Sonnenburga. Dzisiaj bardzo dobrze się stało, że istnieje tam muzeum, Izba Pamięci, która dokumentuje, okazuje ten obraz działań, które tam miały miejsce w okresie całego czasu istnienia obozu.
Inne takie miejsce to Gębice niedaleko Gubina i obóz Amtitz. Znamy go dziś między innymi dlatego, że przez kilka tygodni przebywał tam ojciec Maksymilian Kolbe. To miejsce z kolei w odróżnieniu od Słońska, gdzie jest upamiętnienie w postaci muzeum, zrównane z ziemią. Tam tak, już praktycznie śladu po tym obozie nie ma.
Nie można porównywać tych dwóch miejsc. Gębice to jest obóz przejściowy. Założony na polu, po średnisku, gdzie internowano przede wszystkim, to było założenie, Niemcy łapali dużo mężczyzn na drogach między Rzeszą a Polską, teren działań, mężczyzn po cywilnemu, nie wiedzieli co z nimi zrobić. Tylko pytali, dokumenty, nie mam, a kim pan jest? Rolnik. W wojnie pan brał, że nie, ale Niemcy nie dowierzali i dlatego zbudowano taki obóz dla internowanych, Dulag D. Te dulagi powstały już w sierpniu, przed wojną. 1939 roku. Cztery były tu w naszym terenie. Kunał.
Kunał, niedaleko Konina Żegańskiego, to miejsce, które dopiero w ubiegłym roku zostało tak naprawdę upamiętnione.
Tak. Do tego obozu zaczęto kierować, tak jak mówię, cywilnych mężczyzn i inne osoby, grupy jakichś tam Żydów, oczywiście jeńców też, bo z tych obszarów pewnego, gdzie łapano, no to gdzie najbliżej do tego obozu i tam następowała rejestracja. Również aresztowano zakonników z Niepokalanowa z ojcem Maksymilianem i przywieziono tutaj. Też nie wiadomo dlaczego tutaj, po prostu obawiano się ich, że będą propagandę odwrotną czynić. Był to obóz tymczasowy, zbudowany na polu, namiotowy, w namiotach. I warunki były nieciekawe po prostu. Wywieziono potem zakonników z Niepokalanowa z ojcem Maksymilianem do Ostrzeszowa, do stalagu w Ostrzeszowie, a potem zwolniono, a potem wiadomo jaki los spotka ojca Maksymiliana. Także obóz w Gębicach istniał stosunkowo krótko, bo potem się stał obozem zbiorczym dla robotników przymusowych.
Te obozy przejściowe istniały w większości dość krótko, ale i tak przewinęło się przez nie kilkadziesiąt tysięcy nierzadko ludzi.
No tak, to były obozy dosyć duże i tam następowała, jak powiedziałem, segregacja. Żołnierzy, którzy mieli status żołnierza, przesłano potem do stalagów, tu akurat do Fürstenbergu i do Żagania.
W tej naszej opowieści nie może też zabraknąć wątku związanego z istnieniem filii czy też podobozów Grossrosen, jak chociażby w Sławie czy Zielonej Górze.
Też to jest niezwykle ciekawe zagadnienie. Po prostu duże zakłady pracy na terenie województwa obecnego lubuskiego posiadały duży stan robotników przymusowych. I w pewnym momencie Niemcy wydali zarządzenie, że obcokrajowcy, tacy robotnicy w takich dużych grupach, nie mogą samodzielnie się poruszać. Bo przedtem było tak, że oni mieszkali gdzieś tam i mogli po południu bywać tu i tam, oczywiście z ograniczonymi kompetencjami. I w związku z tym przemyślano tak, strona niemiecka, że te wszystkie filie zatrudniające robotników przymusowych zostaną wcielone do obozu Grossrosen w Rogoźnicy i będą filiami. W związku z tym dostaną nadzór SS-mański. I na przykład w Zielonej Górze, gdzie w zakładach niemieckich stan był duży tych pracowników, utworzono filię Grossrosen i po prostu skoszarowano, zamknięto. Zaproponowano wybranym pracownicom niemieckim, młodym kobietom, że mogą być wcielone do SS. Wysłano je na kursy, takie 3-miesięczne przyspieszone, do obozu koncentracyjnego i one zostały nadzorczyniami, umundurowanymi, zresztą bardzo okrutnymi, bo miały dobrą pracę, lekko nadzorowały. Nawet miały psy. W Zielonej Górze kilka takich nadzorczyń, zresztą były sądzone w procesach przez Brytyjczyków, otrzymały wysokie wyroki i te warunki były bardzo ciężkie. Były to dziewczyny pochodzenia żydowskiego. Zresztą taki jeden obóz był przy obecnej ulicy Wrocławskiej, a drugi był dla obywateli węgierskich, Niemców, mężczyzn przy Lepie.
Naszym gościem jest, przypomnę, dr Andrzej Toczewski. Historia tych podobozów, czy też filii Grossrosen, kończy się tragicznie ewakuacją, która przerodziła się tak naprawdę w marsze śmierci.
Tak, bo to przede wszystkim dziewczyny wychudzone, zaniedbane można powiedzieć, zima, warunki ewakuacji okropne i w sumie niesprecyzowane, bo one wędrowały na zachód, nie wiadomo po co, do obozu wyznaczonego Bergen-Belsen i innych koncentracyjnych i była duża śmiertelność. Opowiadania, relacje tych kobiet, które posiadam, no, ukazują w sposób bardzo wielki zbrodnie niemieckie, jakie następowały, sytuacje. Są to tragiczne chwile.
Były też obozy zwane obozami wychowawczymi, tak jak chociażby Międzyrzecz czy Świecko, ten obóz w Świecku, który do historii przeszedł między innymi dzięki temu, że stamtąd rekrutowano pracowników na budowę niedoszłej autostrady z Frankfurtu do Poznania, tej autostrady, która miała być główną arterią komunikacyjną tego mitycznego, wręcz wymyślonego przez Hitlera Wartland, kraju nad Wartą.
Ta autostrada miała łączyć Berlin z Królewcem. Założenia były gigantyczne. Jej przebieg tutaj przez nasze tereny obecne był powodem założenia takich obozów żydowskich na początku. Przywożono Żydów z getta łódzkiego głównie i też to były tragiczne warunki, ponieważ ta potem się zmieniły troszeczkę strategie, no to oni zostali wszyscy zlikwidowani. I te odcinki autostrady, trzeba pamiętać, że w tych zalanych blokach betonem znajduje się wiele zwłok żydowskich.
Choć znamy też z opracowań dotyczących tego obozu w Świecku takie informacje, że więźniowie przewożeni tam nawet mieli informację, że będą mieli płaconą dniówkę na budowie tej autostrady.
Ale mieli płaconą. Tak, Niemcy byli elegancy. Mieli, to były minimalne kwoty, które im zabierano. Zabierano im
pretekstem kosztów utrzymania.
Tak jest. O, i także to się mijało wszystko. To jest tragiczny obraz. Trudno o tym mówić, bo trudno to zobrazować w słowie. Ile ludzi przeszło tragedię, zakończyło życie. I tych zdarzeń na naszym terenie jest dużo. Takim przykładem to są losy jeńców radzieckich. W Świętoszowie założono obóz zbiorczy, gdzie z tych wszystkich obozów Ost przysyłano Rosjan. I oni mieszkali, czy byli izolowani na terenie, który został ogrodzony i nie było zabudowy. Oni sobie dłubali dziury, takie ziemianki. Śmiertelność była ogromna. W pewnym momencie doszli Niemcy, hitlerowcy do wniosku, że brakuje ludzi do wielkich prac różnych ziemnych i wybrali pewne grupy tych rosyjskich jeńców i dożywiali ich. I wysyłali do zadań takie eszelony kolejowe po 2000 ludzi. Na przykład dzisiaj znamy terminy miejsca, gdzie oni zostali wysłani. Taką grupę wysłano pod Żagań i zamordowano wszystkich. Tam są groby masowe, rzędy ułożonych równo ludzi. Ekshumację robiliśmy i wiemy to wszystko. Druga grupa do Koszczyna, za cmentarzem ewangelickim, również jest taki cmentarz pochówków i pytanie, jak oni zamordowani zostali, czemu zostali zamordowani. Moje wnioski są takie, że byli zagazowani. Po prostu nic mieli takie auta ruchome i to była powszechna akcja. Druga grupa w Stalach, Czyce, Alderewic, też 2000 pochowali. Ale jeszcze są 3 wysłane, które nie wiemy, gdzie są. Gdzieś są na terenie, w lasach. Zapewne były to problemy związane z epidemiami, jakie się rozwijały. Niemcy się bali i likwidowali tych jeńców. Także my mamy na terenie tutaj takie rosyjskie Katynie. Co najmniej jakieś 10 tysięcy pochowanych, nie wiadomo gdzie.
Można by mnożyć te przykłady, ale to wszystko, tak jak pan wspomniał, na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, czyli na niewielkim stosunkowo terenie, który z perspektywy w historii nie był jakimś strategicznym dla Niemców terenem. Była to wtedy po prostu Trzecia Rzesza.
Ale Niemcy mordowali obywateli różnych państw, ale i swoich Niemców. Takim przykładem jest szpital w Obrzycach, Obrawalde, gdzie Rosjanie 1945 roku, tuż przed zajęciem Międzyrzecza, dostali informację z wywiadu, że tam jest szpital i tam mordowano ludzi. I Rosjanie szybko zbudowali grupę śledczą, złożoną z jakichś lekarzy sowieckich, wojskowych, oficerów, prokuratorów. Jak wkroczyli do Obrawalde, udało im się aresztować kilka osób. I to bardzo przykra sprawa, bo na przykład wiele pielęgniarek, bo to jest pogranicze, to już było Polkami z pochodzenia. I taka jedna z pielęgniarek zapytana na procesie, po wojnie na procesie przez Brytyjczyków prowadzonym, prokurator mnie zapytał, proszę panią, a jak wy się mordowali tych? No, jest zastrzyk z kopolamina. Ale to była wojna. Czy były te środki? No nie, nie zawsze były. I co wtedy? A wtedy wstrzykowaliśmy im powietrze do żył. No to nie lepiej było stosować od razu. Nie, bo to niehumanitarne. Takie było wytłumaczenie tej pielęgniarki. Ten niewielki w sumie zakład posiada 10 tysięcy ofiar, które są pochowane tuż przy też zbiorowych mogiłach. Początkowo te ofiary były wysyłane do transportem kolejowym do Frankfurtu, gdzie spalano zwłoki po krematorium, ale po czasie zabroniono, bo raz, że transport blokowali, a drugie, że kazano im na miejscu. I podjęto decyzję budowy krematorium właśnie w Obrzycach i wszystko przyjechało, już był pies, ale nie zdążyli, bo Rosjanie weszli. Także leżały dalej w piwnicy te elementy krematorium, które miało być zbudowane w tym miejscu.
O niemieckich zbrodniach na dzisiejszej ziemi lubuskiej w latach 1933-45 opowiadał w Radiu Zachód dr Andrzej Toczeski, badacz dziejów II wojny światowej, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Prace nad książką Andrzeja Toczewskiego Zbrodnie niemieckie na ziemi lubuskiej powinny zakończyć się po wakacjach. A już za chwilę kolejna nasza propozycja w ramach akcji Wakacje z historią. Zaprosimy Państwa do Muzeum Jeńców Alianckich w Żaganiu, a naszym przewodnikiem będzie dyrektor placówki Marek Łazarz.
Muzeum w Żaganiu upamiętniające jeńców wojennych przebywających tutaj w obozie kojarzy nam się przede wszystkim z wielką ucieczką, no ale historia obozów jenieckich tutaj w Żaganiu to nie tylko ta historia z marca 1944 roku przecież.
Historia obozów jenieckich, żagańskich jest faktycznie rozpoznawalna przez pryzmat wielkiej ucieczki, natomiast to jest o wiele szerszy temat, o wiele szersze zagadnienie. Na terenie Żagania istniały obozy jenieckie. Jako że Żagań był miastem zawsze wojskowym, te obozy jenieckie powstawały już tutaj w czasach napoleońskich tak naprawdę, więc można powiedzieć, że to miasto ma taką tradycję jeniecką dosyć bogatą, jeśli chcemy tak powiedzieć. Faktycznie w czasach napoleońskich już istniały tutaj obozy jenieckie, w czasie I wojny światowej istniał potężny obóz dla jeńców rosyjskich i francuskich. No i w końcu w 1939 roku powstaje Stalag 8C, czyli potężny obóz jeniecki dla jeńców francuskich przede wszystkim, ale także dla Polaków. Pierwsza grupa Polaków dostała się właśnie do Stalagu 8C. Żołnierze z września 1939 to była dosyć duża grupa. No i oczywiście na końcu słynny Stalag Luft 3, wybudowany w 1942 roku dla oficerów lotnictwa alianckiego. I nasze muzeum, które powstało w 1971 roku, upamiętnia wszystkie te historie obozowe, a więc wszystkie te obozy, które wymieniłem. No i oczywiście przede wszystkim ludzi, bo upamiętniamy ludzi, którzy przez te obozy przeszli, tych, którzy tutaj zmarli, bo wielu jeńców w obozach jenieckich zmarło, ale też tych, którzy oczywiście uratowali się, przeżyli.
No i dziś w głównej mierze o tym alianckim wątku obozów w Żaganiu. No ale zacznijmy od polskiego akcentu. Tutaj mamy gablotę poświęconą polskim lotnikom, którzy oczywiście funkcjonowali w ramach brytyjskich sił powietrznych.
Tak, wiele tysięcy Polaków po kampanii wrześniowej przedostało się najpierw do Francji, później do Wielkiej Brytanii, wstąpili do RAF-u i myślę, że ta historia jest oczywiście, przynajmniej ta część historii jest wszystkim znana, polskie dywizjony lotnicze, które latały i Polacy, którzy latali w RAF-y w czasie II wojny światowej i tutaj niewielki wycinek tej historii znajduje się w Żaganiu, ponieważ 112 polskich lotników przewinęło się przez całe 3 lata funkcjonowania Stalagu Luft 3, większość przypadków to byli oficerowie, między innymi też ze słynnego dywizjonu 303, kilka osób tutaj w Żaganiu było przetrzymywanych. Polacy mieszkali w Stalagu Luft 3 w sektorze północnym i to właśnie tym słynnym sektorze północnym, z którego jeńcy uciekali w 1944 roku w marcu. Co ciekawe, ten udział Polaków w wielkiej ucieczce był ogromny, bo pomijając fakt, że część z nich uciekała faktycznie i uczestniczyła w tej ucieczce, to spora grupa była zaangażowana w przygotowania do samej ucieczki. My akurat znajdujemy się tutaj przy takiej, powiedzmy, tablicy pamiątkowej, takim kąciku pamiątkowym właśnie upamiętniającym polskich lotników, gdzie widzimy no przede wszystkim tych 6 z Żagania, takich nazywamy 6 uciekinierów, którzy tej nocy 24 marca wydostali się z obozu i niestety ta 6 znalazła się na słynnej liście rozstrzelanych uczestników wielkiej ucieczki. Natomiast widzimy także zdjęcia pozostałych lotników, którzy uczestniczyli, którzy byli zaangażowani w przygotowania do operacji. No między innymi Bronisława Mickiewicza, który tutaj odegrał, no można powiedzieć, kluczową rolę, ponieważ Bronisław Mickiewicz, nasz polski lotnik, był jednym z tych, którzy projektowali te cementowe, betonowe wejścia do tuneli, maskowania tych tuneli i trzeba tutaj rzeczywiście przyznać, że wykonali oni niesamowitą robotę, ponieważ te wejścia do tych tuneli wiele, wiele, już nawet miesięcy udawało się skutecznie ukrywać przed Niemcami, także tutaj ukłon i szacunek w stosunku właśnie do tych naszych lotników. Ale tak jak powiedziałem, 112 nazwisk upamiętniamy tutaj właśnie Polaków, którzy latali w RAF-ie i którzy dostali się do niewoli, do Żagania.
I pamiątki po nich, między innymi odznaczenia.
Odznaczenia, tutaj mamy taką szczególną kolekcję pamiątek po Wacławie Krupowiczu, mamy jego tak zwany identyfikator, taki potocznie nazywany nieśmiertelnikiem, czy też jego odznakę pilota i dwie fotografie, oryginalne fotografie wykonane na terenie obozu, te malutkie foteczki tutaj w gablocie, na których widzimy polskich lotników. No i widzimy też tych lotników, którzy byli zaangażowani w wielką ucieczkę, bo na tej fotografii tutaj po prawej stronie w środku stoi Stanisław Król, czyli ten jeden z naszych Polaków, z naszych uciekinierów. Warto się na tej postaci na chwileczkę zatrzymać, ponieważ to właśnie Stanisław Król był jednym z kopaczy Tuteluchary. Jako przedwojenny mistrz szermierki, świetnie wysportowany człowiek, jednocześnie bardzo niskiego wzrostu, był jednym z wydajniejszych kopaczy tunelu. I co warto podkreślić, ta jego postać niejako została upamiętniona też w tym słynnym amerykańskim filmie The Great Escape, Wielka Ucieczka, ponieważ postać, którą gra Charles Bronson, słynny amerykański aktor Charles Bronson, niejako bazuje na właśnie postaci Stanisława Króla. Jak zwrócimy uwagę dokładnie w filmie, Charles Bronson nosi na piersi polską odznakę pilota, więc jest to bardzo, bardzo czytelne nawiązanie do Króla. Oczywiście każdy z bohaterów filmowych reprezentuje kilka autentycznych postaci, ale akurat w przypadku Bronsona to nawiązanie do Polaka, do Stanisława Króla jest bardzo, bardzo wyraźne i czytelne.
Centralna część ekspozycji to ogromna makieta Stalagu Luft 3, czyli tego brytyjskiego sektora. To jest widok obozu z którego okresu?
To jest widok obozu z okresu 43-45. To jest wyłącznie sektor brytyjski, sektor tak zwany północny, który został wybudowany w kwietniu 43 roku. Był przeznaczony dla lotników brytyjskich i to właśnie ten sektor został, no był teatrem, był sceną właśnie tych wydarzeń z marca 44 roku, przygotowań do wielkiej ucieczki. Makieta powstała na początku funkcjonowania muzeum, została wykonana przez tutaj uczniów żagańskich szkół w ramach prac praktycznych i jest rzeczywiście świetną taką pomocą naukową, która pozwala nam wyjaśnić i jakby zobrazować historię przebiegu całej właśnie operacji, która przeszła do historii jako The Great Escape, czyli Wielka Ucieczka. Baraki mieszkalne, 15 baraków mieszkalnych, te mniejsze budyneczki to są budynki sanitarne, toalety, łaźnie, ubikacje. W środku każdego sektora taki charakterystyczny kwadrat niebieski to był zbiornik przeciwpożarowy, ponieważ baraki były drewniane. Baraki były drewniane, więc w razie wypadku, w razie pożaru no, była potrzebna woda. Stąd też właśnie obecność takiego zbiornika przeciwpożarowego w każdym sektorze. Ta rozległa część tutaj na końcu, taka pusta część na końcu sektora widoczna, to jest boisko sportowe, ponieważ zgodnie z konwencją genewską tutaj jeńcy wojenni musieli mieć zapewniony dostęp do wszelkiego rodzaju takich, no, w cudzysłowie mówiąc, atrakcji typu właśnie sport, czy też na przykład teatr, który sami zresztą sobie jeńcy wybudowali, to jest ten budyneczek tutaj na końcu. Świetne przedstawienia, świetne sztuki teatralne tutaj przygotowywane przez jeńców. Część główna zamieszkiwana była przez około 1200 jeńców. Przeciętnie w jednym baraku około 100 do 120 osób. Baraki były podzielone na pokoje mieszkalne. Średnio 8 osób zajmowało taki pokój. Dodatkowo jeszcze wewnątrz baraków znajdowały się też niewielkie węzły sanitarne. Znajdowała się taka dość prymitywna łaźnia, aneks kuchenny, czy też właśnie taka toaleta, ponieważ baraki były zamykane na noc, nie wolno było chodzić po terenie sektora w ciągu dnia, więc były takie niewielkie toalety, z których można było korzystać. Na samym początku tej makiety widzimy taką odgrodzoną część od tej części głównej sektora. To był tak zwany Vorlager po niemiecku, taka część administracyjna, w której znajdowały się budynki typowo administracyjne, ale chyba jednym z najpopularniejszych był tak zwany Cooler, czyli chłodziarka, czyli innymi słowy więzienie. Ci wszyscy, którzy próbowali ucieczki, a zostali schwytani, byli odstawiani właśnie do pojedynczych cel jako kara za ewentualną próbę ucieczki. To był ten słynny Cooler, ten dłuższy budyneczek po prawej stronie to był potężny szpital, częściowo budynek administracyjny plus jeszcze budynek wartowniczy i na końcu po lewej stronie taka wiata, skład na materiały opałowe, materiały budowlane. Oczywiście całość sektora otoczona wieżami wartowniczymi i podwójnym rzędem drutów kolczastych i jeszcze taki niewielki przebiegający wzdłuż ogrodzenia płotek, który oddzielał część obozu od bezpośrednio ogrodzenia, ponieważ nie wolno było zbliżać się do ogrodzenia pod karą, tutaj nawet groźbą strzałów zwierzy wartowniczej. No i to właśnie na tej makiecie mamy zaznaczony przebieg i lokalizację tuneli, które weszły w skład operacji Wielka Ucieczka.
W 100% udało się obraz ówczesnego obozu odwzorować na tej makiecie?
Tak, może powiedzmy kilka drobnych nieścisłości co do skali budynków, ale jeśli porównamy tę makietę ze zdjęciem lotniczym obozu, które mamy na ścianie tutaj, które stanowi też jedną z naszych takich, powiedzmy, pomocy naukowych, to widać, że rzeczywiście odwzorowanie jest no, prawie idealne, jeśli chodzi o lokalizację tego sektora.
Dziś w audycji Historie pisane na nowo, przypomnę, gościmy w Muzeum w Żaganiu. W kolejnych gablotach możemy obejrzeć przedmioty osobiste, przedmioty codziennego użytku jeńców alianckich.
Znajdujemy się teraz w części poświęconej Stalagowi 8C, czyli głównie żołnierze francuscy, którzy tutaj byli przetrzymywani, czy też żołnierze polscy z kampanii wrześniowej. To jest zalążek kolekcji muzealnej, kolekcji Muzeum Obozów Jenieckich. To są przedmioty osobiste, które zostały wydobyte z ziemi podczas przygotowywania tutaj gruntu pod budowę muzeum. Przypominam, muzeum powstało w 71 roku, w 1971 roku. Czy też zostały te przedmioty podarowane przez okoliczną ludność, która znajdowała te rzeczy gdzieś tutaj w okolicy. Tak jak powiedziałem, to jest zalążek kolekcji. Widzimy tutaj różnego rodzaju przedmioty osobiste, czy fragmenty zegarków, czy okularów, guzików. Czasami przyznaję, że mamy nawet kłopot ze zidentyfikowaniem niektórych przedmiotów, ale w większości przypadków tutaj chyba najciekawsze są te lekarstwa, medykamenty znalezione gdzieś na terenie lazaretu obozowego. Niektóre z nich są jeszcze w ogóle nieruszone, nieotwarte.
No i większość widać zachowała się w dość dobrym stanie.
W dobrym stanie. Tutaj chyba najbardziej cennym takim eksponatem jest ta taka część spalonych dokumentów pochodzących z dokumentacji z administracyjnej części obozu. One zostały przez Niemców spalone. Niemcy, ewakuując obóz, no, pozbywali się części części dokumentów udało się odnaleźć po wojnie w takim niewielkim schronie przeciwlotniczym właśnie grupę takich dokumentów częściowo spalonych. One tu stanowią taką też ciekawostkę w tej naszej kolekcji. No czy też przedmioty faktycznie już czysto osobiste jeńców, tak jak takie właśnie menaszki wojskowe, kubki, czy wręcz już tutaj części elementy obuwia wojskowego jenieckiego właśnie, które zostały znalezione w czasie tutaj przygotowywania terenu pod muzeum, czy też oryginalna prycza obozowa. To jest autentyczna prycza ze stalagu 8C, która przez wiele lat służyła komuś jako regał w piwnicy, ponieważ kiedy obóz został zlikwidowany, ludność miejscowa po wojnie przychodziła, po prostu zabierała sobie z tego obozu to, co można było zabrać, a później po latach, jak już powstało muzeum, ludzie niejako no, oddawali to. Zresztą liczymy też ciągle na to, że jeśli ktoś coś znajdzie gdzieś w swoich jakichś tam starych zbiorach, strychach, piwnicach, namawiamy i wręcz prosimy o to, żeby przynosić to tutaj, bo w większości przypadków są to przedmioty związane właśnie z historią naszych obozów.
Wspomnieliśmy już o tym, kim byli jeńcy obozów żagańskich. No i tutaj w tej największej chyba części ekspozycji możemy obejrzeć wzory mundurów tamtych żołnierzy.
Mundury reprezentujące różne formacje lotnicze z czasów II wojny światowej, no reprezentujące tak naprawdę jeńców żagańskiego stalagu Luft 3. W żagańskim stalagu Luft 3 przebywało łącznie ponad 10 tysięcy lotników. Około 7 tysięcy z nich to byli lotnicy amerykańscy, amerykańskich sił powietrznych, i taki właśnie mundur znajduje się tutaj na początku tej galerii. To jest taki charakterystyczny, skórzany kombinezon załóg lotniczych ciężkich bombowców B-17 czy też B-24, które uczestniczyły w nalotach na Niemcy hitlerowskie. To właśnie z tych załóg lotniczych, no można powiedzieć, rekrutowali się niejako jeńcy żagańskiego stalagu, jeńcy amerykańscy, a więc ten charakterystyczny, oryginalny mundur lotniczy właśnie amerykańskiego lotnika. Mundur kanadyjski, czyli część obozu zajmowana przez lotników RAF-u, Royal Air Force, czyli Królewskich Sił Powietrznych, w skład których wchodzili oczywiście przede wszystkim Brytyjczycy, ale także i Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, Południowa Afryka, Francuzi, którzy latali w czasie II wojny światowej w RAF-ie, czy też Polacy, których już widzieliśmy wcześniej. I te właśnie wszystkie mundury reprezentują te wszystkie poszczególne nacje, siły powietrzne, które po pierwsze uczestniczyły w akcjach lotniczych przeciwko Niemcom hitlerowskim, no i oczywiście później w konsekwencji, którzy to lotnicy dostawali się do naszego obozu żagańskiego, do stalagu Luft 3. To są właśnie te mundury.
Na koniec naszej wizyty w muzeum w Żaganiu przenosimy się w plener, do prawdziwej perełki muzeum, czyli repliki baraku z ówczesnego obozu, gdzie naprawdę możemy przekonać się na własne oczy, jak codzienne obozowe życie wyglądało.
Replika baraku jenieckiego stalagu Luft 3, wybudowana w 2008 roku jako taki nasz wspólny projekt polsko-brytyjski, no jest elementem muzeum, jest elementem ekspozycji, jest obiektem takim też no, pełniącym funkcje użytkowe, ale głównie oczywiście jest to obiekt muzealny. Replika baraku w skali 1:1, replika baraku jenieckiego oficerskiego. Wchodzimy do pokoju typowej izby jenieckiej. Wymiary i wszystkie szczegóły, tutaj detale są odtworzone bardzo wiernie w tym pokoju. 3 dwupiętrowe prycze, a więc wersja 6-osobowa pokoju. Z reguły na początku istnienia stalagu Luft 3 sektora północnego faktycznie 6 bądź też 8 jeńców standardowo mieszkało w takim pokoju jak ten. W każdym narożniku pokoju znajdował się piecyk, taki niewielki piecyk żeliwny. Tu przy okazji to jest oryginalny, autentyczny piecyk obozowy. I to jest to kluczowe miejsce, które zagrało no, ważną rolę w wielkiej ucieczce. Budowa tunelu, wszystkich tuneli ucieczkowych wchodzących w skład operacji Wielka Ucieczka miała miejsce właśnie w tym narożniku pokoju, gdzie stał piec. Do budowy tunelu wykorzystywano właśnie ten fundament, ponieważ baraki stały na takich właśnie ceglanych fundamentach. Pod podłogą baraków była pusta przestrzeń, a więc taki fundament był jedynym miejscem, z którego można było rozpocząć budowę tunelu, który nie będzie widoczny z zewnątrz. Więc odsuwano ten piecyk, rozbijano te cegły, które tutaj widzimy w narożniku, i poprzez ten ceglany fundament dopiero przedostawano się do ziemi. Tak to było skonstruowane i to, co mówiłem na początku, nasz polski lotnik Bronisław Mickiewicz był autorem właśnie tych takich wszystkich zastawek, takich betonowych płyt, które maskowały wejście do tunelu.
Dziękuję bardzo. Po Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oprowadzał nas jego dyrektor Marek Łazarz.
Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam codziennie od 10 do 16 do naszego muzeum.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.